W jaki sposób posłowie zostali poinformowani o zmianach na stanowiskach rządowych? Otóż te zmiany na stanowiskach rządowych były przedstawione Sejmowi na posiedzeniu w dniu 23 grudnia. Sejm miał się zebrać początkowo 21 i 22 grudnia, miała być sesja Sejmu poświęcona przyjęciu planu i zatwierdzeniu planu gospodarczego i budżetu na rok 1971. Nad tym planem i budżetem obradowały przez dwa ostatnie miesiące roku wszystkie sejmowe komisje i po zmianach, korektach wprowadzonych przez te komisje został opracowany plan i budżet i on miał być przedmiotem zatwierdzenia. Dyskusji jeszcze na ostatecznej dyskusji na forum sejmowym i zatwierdzeniu. No nie doszło do tego, dlatego że wobec wypadków grudniowych odwołano to posiedzenie. Zostałem o tym zawiadomiony dwa dni wcześniej, wtedy kiedy już zresztą miałem bilet wykupiony i na dwa dni później zostaliśmy zawiadomieni, że odbędzie się zebranie plenarne Sejmu 23, na którym miały być dwa punkty porządku dziennego. Pierwsze, zmiany w rządzie. Drugie, właśnie zatwierdzenie prowizoryczne planu i budżetu, dlatego że nie można rozpoczynać nowego roku budżetowego, jeżeli Sejm nie zatwierdził tego planu, no bo trzeba by wstrzymać w ogóle wszelkie inwestycje, wszelkie wydatki, wydatkowanie pieniędzy. Ten plan i budżet miał być tylko wstępnie zatwierdzony, dlatego że wobec oświadczenia towarzysza Gierka w niedzielę w dniu 20 miał być przepracowany ponownie plan z ukierunkowaniem rozwoju w znacznie większym stopniu na rozwój przemysłu konsumpcyjnego, a więc tych gałęzi przemysłu, których produkty idą na zaspokojenie potrzeb ludności. Ale o tym to może za chwileczkę, żeby się nie rozpraszać. Normalnie przed posiedzeniem Sejmu odbywają się, przed taką plenarnym posiedzeniem Sejmu, odbywają się posiedzenia klubów poselskich. Otóż istnieją kluby poselskie, istnieje klub poselski Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, której członkami są wszyscy posłowie, członkowie PZPR. Do tego klubu poselskiego są doproszeni na zasadach gości posłowie bezpartyjni. Tych bezpartyjnych posłów mamy razem 44 w Sejmie. Oni mają prawo głosu, ale jednak ponieważ nie są członkami partii, nie mają prawa głosowania. Mają prawo uczestniczyć, zabierać głos w tych zebraniach. Oprócz tego jest ZSL ma swój klub, Stronnictwo Demokratyczne swój klub. Jest jeszcze mały klub poselski Znak, ale to jest tam kilku osób. Tam zaś 5 osób jest. W dniu posiedzenia Sejmu 23 odbyło się właśnie posiedzenie klubu poselskiego, na której zaproponowano zmiany, przedstawiono nowe prezydium, nie przepraszam, nie prezydium, biuro polityczne przedstawiło projekt zmian na stanowiskach rządowych w Sejmie. Klub przyjął te zmiany, no i oczywiście apelowało o głosowanie zgodnie z tym przedstawioną propozycją. Po południu odbyło się posiedzenie sejmowe, które pewno widzieliście w telewizji. Pierwszym punktem porządku były te zmiany na stanowiskach rządowych. No była rezygnacja premiera Cyrankiewicza, a następnie były przedstawione propozycje. I propozycje te zostały przez Sejm przegłosowane. W drugim punkcie porządku dziennego odbyło się właściwie bez dyskusji, ale tylko z krótkim wprowadzeniem scharakteryzowanie planu i budżetu ze wskazaniem, że to jest prowizoryczne zatwierdzenie dla umożliwienia działalności gospodarczej i ekonomicznej kraju i że w najbliższych miesiącach, styczeń, luty, zostanie przepracowany ten plan z innym ukierunkowaniem przede wszystkim potrzeb inwestycyjnych i z innym nakierowaniem strumieni finansowych, krótko mówiąc, na takie potrzeby, jakie przedstawił w dużym skrócie w dużym skrócie towarzysz Gierek, a później na samym Sejmie, po wyborze na premiera Dobesza Jaroszewicza, on z kolei przedstawił pewien program działania. I to chyba też było w telewizji i w prasie. To była wypowiedź dosyć duża, w której między innymi znalazły się dla nas bardzo interesujące fragmenty, a mianowicie pewien ustęp przemówienia był poświęcony roli nauki i szkolnictwa wyższego. I tutaj właściwie pierwszy raz z tej trybuny padło zdanie tego typu, że będzie doceniana rola nauki i prac badawczych w przemyśle, będą te prace wykorzystane we właściwy sposób dla zwiększenia tempa rozwoju gospodarczego, przemysłowego i wobec tego będzie istniał priorytet dla tych inwestycji, które są związane z rozwojem nauki i z rozwojem szkolnictwa wyższego. Ta zapowiedź jest pewnego rodzaju otwarciem drogi dla wykorzystania prac naszych naukowców w przemyśle. I to chyba z tego się trzeba wyjątkowo cieszyć. Kiedy i jak odbywają się dyskusje na Sejmie, bo tak jak mówicie, w telewizji jak się patrzy, to właściwie głosowanie jest jednomyślne, chyba że ktoś zapomni podnieść rękę. No i właściwie co, nie ma żadnej dyskusji, to jak to tak właściwie jest, żeby była taka jednomyślność? Moi drodzy, właściwie w naszym ustroju rola Sejmu nie sprowadza się do tego, czy ktoś tam rękę podniesie, czy nie podniesie. Właściwa praca Sejmu odbywa się w sposób niewidzialny dla publiczności, bo odbywa się w komisjach sejmowych. Każda dziedzina życia ma pewną swój odpowiednik w komisjach sejmowych. Ja zgłosiłem się do Komisji Przemysłu Ciężkiego jako technik i do Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi jako okrętowiec i były marynarz. I w tych dwóch komisjach biorę udział. Na przykład tak jak w tym ostatnim okresie, to znaczy poprzedzającym przyjęcie planu i budżetu, w listopadzie w sumie na posiedzeniach komisji, no jeżeli się nie pomylę, zdaje się 8 dni w sumieśmy tam spędzili, dyskutując nad planem i budżetem, nad kierunkami rozwoju, właściwymi kierunkami rozwoju przemysłu ciężkiego, tych wszystkich agent, które tam się skupiają. I tam właściwie odbywa się wypruwanie z ministrów tego, dlaczego oni nie wykonali planu w tym czy innym asortymencie, dlaczego plan na następny rok jest tak, a nie inaczej skonstruowany, dlaczego nie przewiduje się rozwoju takiej czy innej gałęzi. No na przykład z ostatnich obrad, jeszcze w zeszłym roku, w 1969 zwróciliśmy uwagę na to, że gospodarka narzędziowa w kraju jest źle postawiona, że bardzo wiele narzędzi wykonywanych jest, nie specjalnych narzędzi, ale typowych narzędzi, które w każdy zakład pracy mechaniczny, przemysłu ciężkiego, maszynowego potrzebuje, nie jest produkowanych w dostatecznej ilości w wyspecjalizowanych fabrykach i narzędziownie w tych zakładach pracy muszą te narzędzia same dorabiać, a to kosztuje dwa razy drożej. I wobec tego zmusiliśmy ministra przemysłu maszynowego, żeby wystąpił o budowę nowej fabryki, opracował plany, a równocześnie postulowaliśmy przydzielenie na to odpowiednich kredytów. Z mojej dziedziny, ja jestem przewodniczącym podkomisji atomistyki, więc mnie podlega resortowo pełnomocnik rządu do spraw pokojowego wykorzystania, do spraw wykorzystania energii jądrowej. I nad nim sprawuje się, tak wyrażę, nad resortem tego pełnomocnika, podkomisja, której przewodniczę, sprawuje oficjalny nadzór nad ich działalnością. Między innymi w ramach tego odbyliśmy przegląd zakładów w tym dziale będących, więc Instytutu Badań Jądrowych w Świerku, wytwórni kilkunastu, które są na terenie Warszawy. Byliśmy w Instytucie Energii Jądrowych w Krakowie, cała podkomisja. Zbadaliśmy też, przedyskutowaliśmy kierunki rozwoju, zamierzenia, perspektywy, efekty. Jakie są wyniki pracy? No na przykład mogę się pochwalić, że na skutek działalności tej podkomisji będziemy mieli w przyszłym roku zbudowany drugi reaktor badawczy w Świerku, bo minister przemysłu, minister budownictwa i materiałów budowlanych skreślił go z planu, bo powiedział, nie mam mocy przerobowej i nie będziemy go budować. A to jest bardzo potrzebna inwestycja dla dalszego rozwoju badań jądrowych w naszym kraju. Jeden redaktor, który mamy, jest mały, stały i ten czas. No i udało się nam na skutek postulatu naszej podkomisji uratować tą pozycję. W tej chwili w pełnym toku są prace. Druga taka sprawa, duży akcelerator liniowy, importowany, który był zamówiony, też odmówili budowy budynku. No udało się znowu zmusić do tego, że ten akcelerator jednak jak przyjdzie, to już będzie miał budynek, będzie zamontowany. Tego rodzaju postulaty, no była ostatnio bardzo szeroka dyskusja na temat eksportu, dlaczego takie, a nie inne kierunki eksportu. Wydawało nam się w pewnym momencie, że inwestycje w pewnych ministerstwach są za małe, w innych są za duże. Postulowaliśmy na przykład zwiększenie wydobycia węgla z ukierunkowaniem go na kraj, ponieważ mieliśmy sygnały przede wszystkim ze środowiska wiejskiego, że są niedobory węgla na wsi. Wyraźnie to w zeszłym roku wyszło. Wobec tego postulowaliśmy tą rzecz. No i tak wygląda właśnie praca w tych podkomisjach. Jeśli chodzi o przygotowanie ustaw, to ustawy są również przygotowywane w podkomisjach, trafiają na plenum nas Sejmu, tam są w pierwszym czytaniu. Jeżeli jeszcze coś jest niedopracowane, wszyscy posłowie dostają też teksty do wypowiedzenia się. Jeżeli nasuwają się jakieś wątpliwości, czy uważają posłowie, że są niedopracowane pewne elementy, to mają prawo zgłaszania swoich postulatów i wniosków i odpowiednia komisja te wszystkie zastrzeżenia, uwagi rozpatruje ponownie i na plenum Sejmu przychodzi właściwie ustawa już przetrawiona, przepracowana. Także ona, naprawdę taka ustawa nie wymaga już szczegółowej dyskusji na plenum Sejmu. Natomiast na plenum Sejmu na temat ustaw zabiera głos kilka osób, podkreślając pewne aspekty tej ustawy. Tak wygląda ten mechanizm i to może dlatego wydaje się, że to taka jest jednomyślność, no bo jeżeli ustawa jest przepracowana przez fachowców podkomisji, na prezydium, na plenum sejmowym właściwie są naświetlane aspekty i przyczyny wprowadzenia takiej czy innej ustawy, a same głosowanie ma już raczej formę pewnej, powiedzmy, formalności, no bo każda ustawa nowa musi być przez Sejm akceptowana, przyjęta. Pytanie brzmiało, która komisja ustala zmiany w rządzie? No więc zmian w rządzie nie ustala żadna komisja, moi drodzy. Podobnie jak w innych sejmach zmiany rządowe są proponowane przez poszczególne partie. Na Zachodzie na przykład istnieje pewien klucz podziału stanowisk rządowych pomiędzy partie legalnie istniejące. W naszym kraju mamy jedną partię, dwa stronnictwa i pomiędzy tymi trzema partnerami, którzy mają gro reprezentantów posłów w Sejmie, istnieje również pewne porozumienie i według pewnego ustalonego klucza obsadzane są przez przedstawicieli tych partii i stronnictw stanowiska rządowe. I według takiego klucza te stanowiska w porozumieniu tych klubów poselskich, to właśnie spełniają te kluby poselskie. Na tych klubach poselskich poszczególne partie ustalają swoich przedstawicieli, desygnują ich do rządu według ustalonego klucza. Tak to się dzieje. Tego nie załatwia żadna komisja.
Antenie Gdańsk. Znowu dźwięk gdańskich kurantów z ratusza głównomiejskiego rozpoczyna audycję poświęconą miastu naszych studiów. Poprzednio redakcja zajęła się problemem wolnego miasta Gdańska, losem Polaków tu zamieszkałych, ich codziennym, cichym bohaterstwem. Była to opowieść o tym, jak narodziła się burza, która stała się przekleństwem świata i wydawało się, że z wieloma milionami istnień ludzkich wymiotła życie z miejsca, gdzie się rozpoczęła. Że tak się nie stało, to już wiemy. O tym, jak budziło się życie w spalonym i już polskim Gdańsku, opowiada dzisiejsza audycja. Koniec marca 1945 roku. Wokół Gdańska zaciska się pierścień wojsk drugiego frontu białoruskiego. Każdej nocy rozlegało się przez gigantofony:
Achtung, Achtung! Generale, oficiere und Soldaten. Generałowie, oficerowie i żołnierze drugiej armii niemieckiej. Wzywam was do natychmiastowego zaprzestania oporu i do poddania się z białymi flagami. Pojedynczo, grupowo, kompaniami, batalionami i regimentami. Wszystkim, którzy oddadzą się do niewoli, gwarantuję życie i pozostawienie własnego mienia. Wszyscy oficerowie i żołnierze, którzy nie złożą broni, zostaną przy najbliższym ataku zniszczeni. Na was spoczywa pełna odpowiedzialność za ofiary poniesione przez ludność cywilną. Głównodowodzący wojsk drugiego frontu białoruskiego, marszałek Związku Radzieckiego, Konstanty Rokosowski.
Za dnia samoloty radzieckie zrzucały ulotki, pisane po niemiecku i po rosyjsku, wzywające żołnierzy do składania broni. Odpowiedź dowództwa niemieckiego była widoczna na Alei Zwycięstwa. Rozwalone samochody, zwłoki ludzkie, padlina końska. Na starych lipach trupy niemieckich żołnierzy bez pasów z tabliczkami na piersiach. Zdrajca. A więc obrona za wszelką cenę. Nowe ofiary, nowe dramaty i płonące miasto. 30 marca miasto zostało wyzwolone. Obok haseł na ścianach domów pojawiły się nowe słowa po rosyjsku. Gdańsk wiecznie niemiecki z dopiskiem Pobiedili. Zwyciężyliśmy. Na ulicach ukazało się obwieszczenie.
Na mocy dekretu tymczasowego rządu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 marca 1945 roku utworzone zostało województwo gdańskie, w skład którego wchodzi w całości terytorium byłego wolnego miasta Gdańska oraz powiaty gdyńsko-grodzki, kartuski, morski, starogardzki, kościerski i tczewski. Uchwałą Rady Ministrów z dnia 30 marca 1945 roku mianowany zostałem wojewodą gdańskim. Obejmując urzędowanie, podaję do wiadomości ogółu ludności województwa, iż za siedzibę urzędu wojewódzkiego obieram Gdańsk-Sopot, dawny gmach ratusza przy ulicy Ratuszowej. Gdańsk-Sopot, dnia 14 kwietnia 1945 roku.
Obwieszczenie podpisał pierwszy wojewoda gdański, inżynier Mieczysław Szczęsny-Okęcki. Był on postacią niezwykle ciekawą. W chwili zakończenia II wojny światowej był naczelnym inżynierem budowy kolei w Kabulu w Afganistanie. Na apel Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, wzywający rodaków z zagranicy do powrotu do kraju, bezwłocznie zgłosił chęć przyjazdu do Polski. W listopadzie 1944 roku przybył do Lublina i zaczął pracować w resorcie komunikacji, a po powołaniu rządu tymczasowego został mianowany wiceministrem komunikacji. Swą funkcję wojewody pełnił do czasu ciężkiej choroby w grudniu 1945 roku. 31 marca radziecki komendant miasta powitał grupę pracowników delegowanych przez ministra administracji publicznej, na której czele stał profesor Kazimierz Banaś-Purwin oraz Bogdan Podchorski-Piotrowski, późniejszy wicewojewoda gdański. Tego samego dnia wojsko likwiduje przy pomocy granatów punkt oporu Niemców przy zbiegu ulicy Piwnej i Tkackiej. Przedstawiciel Polskiej Agencji Prasowej Stanisław Strąbski przesłał z tych dni taką relację.
Dookoła ruiny i ruiny. Olbrzymia masa w domów pali się, buchający od nich żar dochodzi do nas, zmieszany z odorem trupów, z fądem spalenizny. Droga wiedzie nie po asfalcie czy bruku, ale po zwałach cegieł. Wjeżdżamy na długi rynek. Resztki ratusza, resztki dworu Artusa. Coś chyba zostało z kościoła mariackiego, ale nie sposób dojrzeć. Z piwnicy jakiegoś wielkiego handlu wódek i win wytryskuje sinawy język spirytusowego płomienia. Pojawiają się pierwsi mieszkańcy. Przygniatająca większość to starcy, kobiety, trochę dzieci.
3 kwietnia w gmachu obecnego 1 Liceum Ogólnokształcącego odbyło się pierwsze spotkanie władz miejskich z ludnością Gdańska. I to wydarzenie przebiegało w sposób świadczący najlepiej o nienormalnej sytuacji w mieście. Wszyscy zebrali się na pierwszym piętrze, tymczasem w piwnicy ktoś podłożył ogień. Nie był to wtedy przypadek odosobniony. Tego samego dnia przybył do Gdańska wraz z grupą pracowników pierwszy prezydent miasta Franciszek Kotus-Jankowski. Oto jego zapiski.
Gdy przyjechaliśmy do Gdańska, jeszcze czuło się ślady niedawnych walk. Detonacje i wybuchy, pożary, w powietrzu woń spalenizny i rozkładających się trupów. Na ulicach pogrzeby żołnierzy radzieckich i polskich, poległych za Gdańsk. Jeszcze 7 kwietnia, kiedy Gdańsk gościł prezydenta Bieruta i premiera Osóbkę Morawskiego, na morzu wrzała bitwa. Nas, przybyłych Polaków, było wtedy 200. Pierwsze prace, zabezpieczenie mienia państwowego i jakie takie uporządkowanie miasta. Największa plaga, szabrownicy i kombinatorzy, którzy traktują Gdańsk jako teren ciemnych machinacji. Potrzeba nam ludzi do pracy, urzędników, rzemieślników, robotników budowlanych. Dla pracowników zarządu miejskiego zarezerwowaliśmy 50 domów w Oliwie. We Wrzeszczu może jeszcze zamieszkać 50 tysięcy osób. Nie mamy światła, ale niedługo ruszą naprawione elektrownie wodne. Już w najbliższych dniach uruchomimy wodociągi. To pozwoli zapobiec epidemii grożącej miastu. Działa 5 szpitali, apteki, ambulatoria. Organizujemy szkolnictwo. Myślimy o uruchomieniu Politechniki Gdańskiej.
Prezydent wiele serca wkłada w organizowanie nowego życia w Gdańsku, co wielu doprowadzało do wściekłości, która często graniczyła ze zbrodnią. Kiedyś w nocy strzelano z ulicy do jego mieszkania. Do rzeczy zwykłych należały anonimy od tzw. armii podziemnej, których nie sposób w audycji przytaczać w całości ze względu na styl. A oto wyjątki z upomnienia karnego, jakie otrzymał Franciszek Kotus-Jankowski.
Upominamy i ostrzegamy pana prezydenta miasta Gdańska. Pierwsze, proszę zmienić zarządzenia komunistyczne. Drugie, proszę zmniejszyć podatki w każdym zawodzie. Trzecie, proszę ludziom iść na rękę. Nie utrudniajcie życia ludności. Czwarte, proszę dać dowolny handel w każdym kierunku. Zaznaczamy, od igły do budowy domu. Bo jeżeli ktoś zechce budować na własność, to wtedy odbudujemy Polskę, a nie systemem komunizmu rządem demokratycznym, jaki jest obecnie. Rząd demokratyczny, czyli komunistyczny, u nas w Polsce istniał nie będzie. My mamy rząd za granicą. My dojdziemy do wolnej Polski, a nie do komunizmu, czyli niewoli komunistycznej. Nasze dzieci nie mogą pragnąć chleba czarnego, gdyż biały u nas jest. Ale nie za takim rządem ta demokracja, bo zboża pogniły na terenach zajętych przez komunę. My chcemy wolności. Trudno tyle gruzów w Polsce, ale my resztę zgruzujemy razem z komunistami. My Polskę odbudujemy, a nie demokracja, czyli komuniści. W imieniu Rzeczypospolitej Polski prezydent miasta Gdańska, jeżeli nie wykona wyżej wymienionego rozkazu i wszystkich poszczególnych, będą zminowane 4 gmachy wraz z pracującymi na terenie Gdańska. O godzinie 12 w południe województwo i magistrat, a dalsze gmachy będą wysadzone bez objaśnienia.
To tylko urywki. W jednym wierszu demagogia i zbrodnia gęsto przeplatane błędami ortograficznymi. A przede wszystkim ta wola zniszczenia tego, co z takim trudem zaczęło żyć. Maj 1945 roku. Wojna w Gdańsku jeszcze się nie skończyła. Coraz więcej ludzi ginie od bratobójczych kul. W Berlinie w nocy z 8 na 9 maja podpisano akt kapitulacji III Rzeszy i wtedy dopiero przyjechał do Gdańska z zaciekle broniącego się Sobieszewa parlamentariusz niemiecki. W czasie defilady w dniu zwycięstwa, którą na placu 1 maja przyjmował generał Batow, zjawiła się kolumna kapitulujących Niemców. 500 Polaków stało się świadkami niezapomnianego momentu. Między szpalerami zbiedzonych ludzi szli sprawcy nieszczęść, pożogi, śmierci, świadomi własnej klęski i nienawiści, jaką budzili swym widokiem.